całe moje życie, a ja się kochałem, właśnie w Ciebie wbite. Ty mnie ratowałeś całe moje życie, a ja się kochałem, właśnie w Ciebie wbite.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Boże rozpoczynamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Jezus mówi w swojej Ewangelii: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Stajemy tu w przekonaniu, że Droga Krzyżowa, Droga Bożego Syna, nie była zwyczajnym zbliżeniem się do miejsca kaźni. Wierzymy, że każdy krok tego wyjątkowego skazańca, każdy jego gest i każde słowo, a także wszystko to, co przeżywali i czego dokonali uczestnicy tego dramatu, nieustannie do nas przemawia. Przez swoją mękę i śmierć Pan Jezus odsłania nam prawdę o Bogu i o człowieku. Pragniemy dzisiaj wniknąć w treść samego wydarzenia, aby z nową mocą przemówiło do naszych umysłów i serc i stało się źródłem łaski, prawdziwego uczestnictwa. Uczestniczyć to znaczy mieć udział, co znaczy mieć udział w krzyżu Jezusa Chrystusa. To znaczy doświadczyć w Duchu Świętym tej miłości, jaką krzyż Chrystusa kryje w sobie. To znaczy w świetle tej miłości rozpoznać swój własny, osobisty krzyż. To znaczy w mocy tej miłości wciąż na nowo brać go na ramiona i iść naprzód. Iść przez życie, naśladując tego, który przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Panie Jezu Chryste, napełnij nasze serca światłem Twojego Ducha, abyśmy naśladując Ciebie w tej drodze krzyżowej poznali cenę naszego odkupienia i stali się godnymi udziału w owocach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Przejdź przez krzyż i mękę, świat odkupić aż.
Czy Ty jesteś królem żydowskim? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat kontynuował: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Na to Piłat: cóż to jest prawda? Rzymski prokurator uznał przesłuchanie za zakończone. Wyszedłszy do Żydów, oznajmił: nie znajduję w tym człowieku żadnej winy. Dramat Piłata kryje się w tym pytaniu: cóż to jest prawda? To nie było filozoficzne pytanie o naturę prawdy. To było egzystencjalne pytanie o własne odniesienie do prawdy. Próba ucieczki przed głosem sumienia, które wzywało, by rozeznać prawdę i pójść za nią. Człowiek, który nie kieruje się prawdą, gotów jest wydać wyrok skazujący na niewinnego. Oskarżyciele czują tę słabość Piłata i dlatego nie ustępują. Z całą determinacją domagają się śmierci krzyżowej niewinnego Chrystusa. Nie pomagają półśrodki, do których ucieka się Piłat. Nie wystarcza okrutna kara biczowania wymierzona oskarżonemu. kiedy Piłat wyprowadza Jezusa ubiczowanego i w cierniowej koronie, zdaje się szukać słowa, które w jego mniemaniu powinno przekonać nieustępliwy tłum. Wskazując na Jezusa, mówi: oto człowiek, ecce homo. Odpowiedzią jednak jest krzyk: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Piłat usiłuje oponować: weźcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Coraz bardziej Piłat jest przekonany, że Jezus jest niewinny. Jednakże przekonanie to nie wystarcza mu, ażeby orzekł uniewinnienie Chrystusa. Oskarżyciele sięgają po ostatni argument. Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Groźba jest jasna. Czując zagrożenie, Piłat ustępuje ostatecznie. Wydaje wyrok skazujący. Wydając wyrok, w wymownym geście umywa swe ręce. Nie jestem ja winien krwi tego sprawiedliwego. W ten sposób został skazany na śmierć krzyżową Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, Odkupiciel świata, Sprawiedliwy. Przez wieki zaprzeczanie prawdzie rodzi cierpienie i śmierć. Niewinni płacą cenę ludzkiego zakłamania. Nie wystarczają półśrodki, nie wystarczy umywanie rąk. Pozostaje odpowiedzialność za krew sprawiedliwego. To dlatego Chrystus tak gorąco modlił się za swoich uczniów: Ojcze, uświęć ich w prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Chryste, który przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok, daj nam i wszystkim ludziom naszych czasów łaskę wierności prawdzie i nie dozwól, aby na nas i na tych, którzy po nas przyjdą, spadło brzemię odpowiedzialności za cierpienie niewinnych. Tobie, Jezu, Sędzio Sprawiedliwy, cześć i chwała na wieki wieków.
Uryj za nas, cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś z Bóg cierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. Krzyż, narzędzie hańbiącej śmierci. Nie wolno było w czasach Pana Jezusa skazywać na śmierć krzyżową obywatela rzymskiego. Było to zbyt poniżające. Moment, w którym Jezus z Nazaretu wziął krzyż na swoje ramiona, ażeby go ponieść na wzgórze Golgoty, jest momentem przełomowym w dziejach krzyża. Tak oto krzyż, znak hańbiącej śmierci, zarezerwowany dla najniższej kategorii ludzi, staje się w tym momencie kluczem. Odtąd przy pomocy tego klucza człowiek będzie otwierał drzwi głębi Bożej tajemnicy. Za sprawą Chrystusa przyjmującego krzyż, narzędzie swego wyniszczenia, ludzie dowiedzą się, że Bóg jest miłością. Jest miłością nieskończoną, gdyż tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta prawda o Bogu objawiła się przez krzyż. Czy nie mogła objawić się inaczej? Może mogła, jednakże Bóg wybrał krzyż. Ojciec wybrał krzyż dla swego Syna, a Syn wziął ten krzyż na swoje ramiona, ażeby go ponieść na wzgórze Kalwarii i aby tam za nas, za nasze zbawienie, oddać na krzyżu swoje życie. Panie Jezu, który z rąk ludzkich przyjmujesz krzyż, aby uczynić go znakiem zbawczej miłości, daj nam i wszystkim ludziom naszych czasów łaskę wiary w tę nieskończoną Twoją miłość, abyśmy przekazując znak krzyża naszemu tysiącleciu, byli autentycznymi świadkami Odkupiciela. Tobie, Jezu, kapłanie i ofiaro, cześć i chwała na wieki wieków.
Któryś za nas cierpiał rany, jest ukryty styl, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Bóg włożył nań grzechy nas wszystkich. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Pan Jezus upada pod krzyżem. Trzykrotnie tak będzie upadał na stosunkowo krótkiej przestrzeni drogi krzyżowej. Upada ze zmęczenia i wycieńczenia. Okrwawione biczowaniem ciało, głowa w cierniowej koronie. Wszystko to sprawia, że brak mu sił. Upada więc, a krzyż przygniata go swoim ciężarem do ziemi. Trzeba powrócić do słów proroka, który z perspektywy stuleci widzi ten upadek tak, jakby oglądał go własnymi oczyma. A widząc upadającego pod krzyżem sługę Pana, ukazuje właściwą przyczynę upadku. Oto Bóg włożył nań grzechy nas wszystkich. To grzechy przygniotły do ziemi boskiego skazańca. To one stanowią o tym wielkim ciężarze krzyża, który dźwiga Chrystus na swoich barkach. To grzechy przyczyniły się do Jego upadku. Chrystus trudem dźwiga się, ażeby iść dalej. Eskortujący Go żołnierze krzykiem i uderzeniami starają się Go do tego pobudzić. Po chwili pochód rusza w dalszą drogę. Upadek i powstanie. W ten sposób nasz Odkupiciel przemawia bez słów do wszystkich, którzy upadają. Wzywa każdego z nas do powstawania. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, ażeli dla sprawiedliwości. Chrystus uczy nas, aby zawsze powstawać pod ciężarem grzechu. Chryste, upadający pod ciężarem naszych win i powstający dla naszego usprawiedliwienia, prosimy Cię, pomóż nam i wszystkim, których przygniata grzech, powstać i iść naprzód. Daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy z Tobą dźwigali krzyż własnych naszych grzeszności i słabości. Tobie, Jezu, obdarzony cierpieniem i ciężarem naszych win, nasza cześć i chwała teraz i na wieki wieków.
Któryś za nas cierpiał rany, jest ukryty styl, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Maryja pamięta słowa zwiastowania. Często w głębi serca do nich wracała. I może wtedy, kiedy na drodze krzyżowej spotkała swego cierpiącego Syna, te właśnie słowa odezwały się w niej ze szczególną siłą. Będzie panował, a panowaniu Jego nie będzie końca. Tak mówił anioł. A teraz widzi, że jej Syn skazany na śmierć dźwiga krzyż, ażeby na nim skonać. Po ludzku mogła pytać, jakże wypełnią się te słowa zapowiedzi, w jaki sposób ma panować nad domem Dawidowym, w jaki sposób królestwu jego nie będzie końca. Po ludzku tak, Maryja jednak pamięta, że wówczas przy zwiastowaniu, kiedy usłyszała to wszystko, odpowiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Teraz widzi, że to słowo wypełnia się jako słowo krzyża. Po macierzyńsku głęboko cierpi. Odpowiada jednak tak, jak wówczas przy zwiastowaniu: niech mi się stanie według Twego słowa. W ten sposób po macierzyńsku bierze krzyż swojego jedynego Syna. Na drodze krzyżowej objawia się zatem jako matka Odkupiciela świata. Wszyscy, co drogą tą zdążacie, przyjrzyjcie się i patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza. Tak mówi matka bolejąca, służebnica, posłuszna słowu aż do końca. O Maryjo, która podążałaś krzyżową drogą swego jedynego Syna, w bólu matczynego serca pomna na swoje fiat, ufając, że ten, dla którego nie ma nic niemożliwego, mocem jest wypełnić obietnicę. Wypraszaj nam i ludziom przyszłych wieków łaskę zawierzenia Bożej miłości. Spraw, abyśmy w obliczu cierpienia, odrzucenia, próby, krzyża, nawet długotrwałej i bolesnej choroby, nie wątpili nigdy w Jego miłość. Twojemu Synowi cześć i chwała na wszystkie wieki wieków.
Odejdź za nas, cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan Jezus mówi w Ewangelii: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Przymusili Szymona, żołnierze z piłatowej eskorty uczynili tak z obawy, że wycieńczony skazaniec nie doniesie krzyża na Golgotę i nie będą mogli wykonać na nim wyroku ukrzyżowania. Szukali człowieka, który by pomógł mu w dźwiganiu krzyża. Wzrok ich padł na Szymona. Jego przymusili, ażeby dźwigał krzyż wraz z Jezusem. Zapewne nie chciał, opierał się. Dźwiganie krzyża wspólnie ze skazańcem mogło być odebrane przez innych jako czyn ubliżający godności wolnego człowieka. Kiedy wziął krzyż, ażeby go nieść wspólnie z Jezusem, uczynił to poniekąd wbrew swojej woli. I oto słyszymy w pieśni wielkopostnej, że Cyreneusza pod ciężar krzyżowy przyjmuje Jezus. Te słowa oznaczają całkowitą zmianę perspektywy. To boski Zbawiciel jawi się jako ktoś, kto poniekąd obdarza krzyżem. Czyż to nie jest ten, który kiedyś powiedział: kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest niegodzien? A więc Szymon z Cyreny został obdarowany, stał się godzien nieść z Jezusem krzyż. To, co w oczach tłumu mogło ubliżać jego godności, w perspektywie odkupienia nadało mu nową godność. Syn Boży uczynił go szczególnym uczestnikiem swego zbawczego dzieła. czy to dociera do jego świadomości. Ewangelista Marek określa Szymona z Cyreny jako ojca Aleksandra i Rufusa. Jeżeli synowie Szymona byli znani we wspólnocie chrześcijańskiej, to można sądzić, że on sam, dźwigając z Chrystusem krzyż, uwierzył w Niego. Na początku był przymus, potem przeszedł do gotowości, jakby wewnętrznie dotknięty tymi słowami: kto nie dźwiga swojego krzyża i idzie za mną, nie jest niegodzien. Niosąc krzyż, usłyszał Ewangelię krzyża. Ewangelia ta przemawia odtąd do wielu, bardzo wielu Cyrenejczyków, którzy w ciągu dziejów świata są wezwani, aby dopomagać w dźwiganiu krzyża bliźniego. Panie Jezu, Ty obdarzyłeś Szymona z Cyreny godnością niesienia Twojego krzyża. Przyjmij również nas pod jego ciężar, abyśmy wszystkich ludzi oraz nas samych byli gotowi do przyjęcia jego zbawiennego znaku. Niech także i my, być może na początku, z oporem przyjmujący cierpienie, abyśmy tak jak Szymon z Cyreny w efekcie uwierzyli, że jest sens dźwigać z Tobą krzyże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Tyś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współ cierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weronika nie jest nigdzie po imieniu nazwana w Ewangeliach, chociaż są wymienione z imienia różne niewiasty z otoczenia Chrystusa. Takiego imienia nie wspomniano. Może więc to imię powstało w związku z tym, co uczyniła. Oto jak głosi tradycja, na kalwaryjskiej drodze przedarła się wśród eskorty otaczającej Chrystusa i własną chustą otarła z potu, pulwocin i krwi Jego zmasakrowaną twarz. Kiedy odjęła chustę, pokazało się na niej odbicie oblicza Chrystusa, odbicie wierne, Vera ikona. I może stąd pochodzi także jej imię Weronika. Jakże więc jest to imię, które upamiętnia czyn tej wyjątkowej kobiety i równocześnie zawiera najgłębszą prawdę o niej samej, o jej czynie. Kiedyś Chrystus wziął w obronę niewiastę grzeszną, która wylała oliwę na jego nogi i ocierała je włosami, co wywołało sprzeciw otaczających. Powiedział: czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek uczyniła względem mnie, wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Można by te słowa zastosować też do świętej Weroniki. Odsłania się wówczas głęboka wymowa tego wydarzenia. Odkupiciel świata obdarował Weronikę podobieństwem swojej twarzy. Chusta, na której odbiło się oblicze Chrystusa, staje się przesłaniem. Mówi poniekąd: oto jak każdy dobry ludzki czyn, czyn prawdziwej miłości bliźniego, utrwala podobieństwo Chrystusa w duszach tych, którzy go spełniają. Czyny prawdziwej miłości nigdy nie przemijają. Każdy gest dobroci, gest zrozumienia, służby, gest miłosierdzia pozostawia w sercu człowieka niezatarty ślad, coraz pełniejsze podobieństwo do tego, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Tak tworzy się nasza ludzka tożsamość, prawdziwe imię człowieka, którego rozpoznajemy po tym, co czyni, mówi i myśli. Panie Jezu Chryste, który przyjąłeś gest bezinteresownej miłości kobiety i sprawiłeś w zamian, że pokolenia wspominają ją pod imieniem Twego oblicza, Weroniki, daj, aby nasze dzieła i wszystkich, którzy po nas przyjdą, czyniły nas podobnymi do Ciebie i pozostawiały światu odbicie Twojej nieskończonej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja siódma. Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ja jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Kiedy widzimy Pana Jezusa upadającego po raz drugi pod krzyżem, przychodzą na pamięć słowa psalmu: oto leży w prochu ziemi skazaniec, przygnieciony ciężarem swojego krzyża. Siły coraz bardziej opuszczają, z trudem dźwiga krzyż, ażeby iść dalej. Co nam grzesznym ludziom mówi ten drugi upadek? Bardziej jeszcze niż pierwszy zdaje się wzywać do powstania, do powtórnego powstania na naszej drodze krzyżowej, do powtórnego powstawania z naszych grzechów, które niekiedy rzucają nas w błoto naszej słabości. Napisał Norwid: nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim. To zwięzłe wezwanie mówi bardzo wiele, wyjaśnia, w jakim znaczeniu chrześcijaństwo jest religią krzyża. Wskazuje, że na miejscu tym spotyka każdy człowiek się z Chrystusem dźwigającym krzyż, pod krzyżem upadającym i pod krzyża wstającym. Na swej kalwaryjskiej drodze Chrystus spotyka się z każdym człowiekiem i również poprzez swoje upadki i powstania pozostaje, nie przestaje głosić dobrej nowiny. Jak gdyby na nowo nas poucza, że ludzką rzeczą jest upaść, ale Chrystus pomaga nam powstać. Przez 2000 lat ta Ewangelia Krzyża przemawia do człowieka. Przez 20 wieków podnoszący się z upadku Chrystus spotyka się z upadającym w grzechu człowiekiem. Na przestrzeni ponad 2000 lat wielu doświadczyło, że upadek nie oznacza końca drogi. W tym spotkaniu ze Zbawicielem wiele słyszało: wystarczy Ci łaski mojej, moc słabości się doskonali. Piotrze, nie możesz wybaczać 7 razy, ale aż 77. Ludzie powstawali umocnieni i przekonani, że słowo nadziei płynie od Jezusa, który powstaje. Dziś po przekroczeniu progu nowego tysiąclecia trzeba, abyśmy wnikali w treść tego spotkania. Trzeba, aby nasze pokolenie zaniosło przyszłym wiekom, przyszłym pokoleniom dobrą nowinę o tym, że Chrystus znów powstał z upadku. Panie Jezu Chryste, który upadasz pod ciężarem grzechu człowieka i powstajesz, aby wziąć słabego człowieka i podnieść go z grzeszności, daj nam, słabym ludziom, siłę do niesienia krzyża codzienności, abyśmy, dźwigając się z naszych upadków, błędów, nieśli Ewangelię o Twojej zbawczej mocy nowym pokoleniom, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezus. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Słyszymy w Ewangelii słowa: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy będą mówić: szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, i do pagórków: przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Oto słowa, które Chrystus kierował do niewiast jerozolimskich, które płakały, wyrażając współczucie dla skazańca. Nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i nad waszymi synami. Z pewnością trudno wtedy było to zrozumieć. Zawierały te słowa proroctwo, które już niedługo miało się urzeczywistnić. Niedawno Jezus płakał nad Jerozolimą, przewidując straszny los, jaki miał ją spotkać. Teraz zdaje się również nawiązywać do tego przewidywania. Płaczcie nad waszymi dziećmi. Płaczcie, bo oni właśnie będą świadkami, uczestnikami zburzenia Jerozolimy. Tej Jerozolimy, która nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Jeżeli dziś, gdy idziemy za Chrystusem po krzyżowej drodze, budzi się w naszych sercach współczucie dla Jego cierpienia, nie możemy zapominać o tym upomnieniu. Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Oto dla naszego pokolenia przełomu tysiącleci nadeszła pora nie tyle, aby płakać nad umęczonym Chrystusem, ile by rozpoznać czas nawiedzenia swego. Już zabłysła jutrzenka zmartwychwstania. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Do każdego z nas Chrystus kieruje słowa Apokalipsy. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Stoję u Twojego serca i pukam. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Chryste, który przyszedłeś na ten świat, aby nawiedzić wszystkich, którzy oczekują zbawienia, spraw, aby nasze pokolenie poznało czas nawiedzenia swego i miało udział w owocach Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Święty Paweł w liście do Filipian zapisał: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Oto ponownie Chrystus leży na kalwaryjskiej drodze, przytłoczony do ziemi ciężarem krzyża. Tłum patrzy, ciekawy, czy jeszcze potrafi się dźwignąć spod tego ciężaru. Ten trzeci upadek pod krzyżem zdaje się to właśnie wyrażać. Wyniszczenie, uniżenie pod krzyżem. Mówił uczniom, że przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć. W Wieczerniku, pochylając się do ziemi, umywając im nogi, pragnął im oswoić ze swoim uniżeniem. Padając teraz pod krzyżem po raz trzeci, na nowo wielkim głosem ogłasza wszystkim tę swoją tajemnicę. Słyszymy jego głos, ten skazaniec leżący pod ciężarem krzyża, w pobliżu miejsca kaźni, mówi do nas: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Niech nas nie myli widok bezsilnego skazańca leżącego pod krzyżem. Ten zewnętrzny przejaw zbliżającej się agonii prawdziwie kryje w sobie słowo życia. I także za tym razem, gdzie wydaje się nam, że już nasze siły nie są w stanie pokonać naszego upadku, Chrystus po raz ostatni powstaje. Nie leży w grzeszności, ale mocą niezwykłą, mocą swojej łaski dźwiga się i niesie dalej krzyż na Golgotę. Panie Jezu, w tej stacji Drogi Krzyżowej prosimy Cię, abyś dawał ludziom naszego pokolenia, zwłaszcza tym, którzy już tracą nadzieję, że zawsze mogą powstać ze swoich grzechów i że Ty udzielisz im takiej mocy, która przekracza nasze ludzkie siły, aby powstać i z podniesioną głową wejść do Twojego Królestwa, w którym na nas czekasz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Byś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Chrystus, gdy skosztował octu, nie chciał go pić. Nie chciał odurzających środków, które zakłóciłyby jego świadomość. Chciał konać na krzyżu świadomie, spełniając posłannictwo, jakie otrzymał od Ojca. Było to przeciwne metodom, jakie stosowali żołnierze wyznaczani do egzekucji. Mając za zadanie przybić do krzyża skazańca, starali się obniżyć jego wrażliwość na ból i odebrać świadomość. W przypadku Chrystusa nie mogło tak być. Chrystus wie, że jego krzyżowa śmierć ma być przebłagalną ofiarą, ofiarą za grzechy wszystkich ludzi. Dlatego pragnie zachować świadomość aż do końca. Bez niej nie mógłby w sposób całkowicie wolny przyjąć pełnej miary cierpienia. Oto ma wstąpić na krzyż, aby złożyć ofiarę nowego przymierza. Najwyższy kapłan przez swoją własną krew ma wejść do wiecznych przybytków, dokonawszy odkupienia każdej ludzkiej duszy. Świadomość i wolność, nierozerwalne atrybuty działania w pełni ludzkiego. Nie można mówić o czynie ludzkim, jeśli brakuje świadomości, rozumu i woli, wolności. Świat zna wiele sposobów na osłabienie albo pozbawienie człowieka wolności lub ograniczenie jego świadomości. Trzeba ich strzec przed każdym zagrożeniem. Nawet uprawnione wysiłki, aby zmniejszyć cierpienie i ból, muszą być podejmowane tylko z poszanowaniem godności człowieka. Trzeba głęboko wniknąć w tę ofiarę Chrystusa, trzeba się z nią zjednoczyć, aby nie ulec, nie pozwolić, by życie i śmierć utraciły swoją wartość. Panie Jezu, który z całkowitym oddaniem przyjąłeś krzyżową śmierć dla naszego zbawienia, uczyń nas i wszystkich ludzi na świecie uczestnikami Twojej krzyżowej ofiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módl za nas, cierpiamy, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, czyń się za nami.
Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przebodnij moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Spełniają się słowa tego psalmu. Rozpoczyna się egzekucja. Uderzenia katów przybijają do drzewa krzyża ręce i nogi Chrystusa. Nadgarstki dłoni zostają bardzo brutalnie wbite gwoździe. Na tych gwoździach będzie wisiał skazaniec w niewypowiedzianych mękach agonii. Niewymowne cierpienie przenika całe ciało i całą czułą duszę Chrystusa. Razem z Nim zostają ukrzyżowani dwaj prawdziwi złoczyńcy po prawej i po lewej stronie. Wypełnia się kolejne proroctwo. W poczet złoczyńców został zaliczony. Teraz, kiedy oprawcy podniosą krzyż, rozpocznie się konanie, które będzie trwało 3 godziny. Trzeba było, aby się wypełniło i to słowo: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Czym przyciąga człowieka ten konający na krzyżu Chrystus? Z pewnością sam obraz niewypowiedzianego cierpienia mógł budzić współczucie. Jednak współczucie to za mało, aby związać swe życie z tym, który zawisł na krzyżu. Czym więc tłumaczyć, że ten przerażający widok przyciąga kolejne pokolenia tych, którzy krzyż uczynili znakiem swojej wiary, mężczyzn i kobiet, którzy przez wieki pod tym znakiem żyli i oddawali życie? Chrystus przyciąga nas do krzyża potęgą miłości, miłości Bożej, która nie cofnęła się przed oddaniem bez siebie bez reszty. Miłości nieskończonej, która na drzewie krzyża wyniosła nad ziemię ciężar Chrystusowego ciała, aby zrównoważyć ciężar starodawnej winy. Miłości nieogarnionej, która wypełniła wszelki brak miłości i pozwoliła człowiekowi na nowo ukryć się w dłoniach miłosiernego Ojca. Niech wywyższony na krzyżu Chrystus przyciągnie także i nas, ludzi trzeciego tysiąclecia. W tej stacji drogi krzyżowej błagajmy także Chrystusa, który jest wszechmocny, o to, aby do swojego krzyża przyciągnął także tych, którzy może już od lat nie mieli z Nim żadnego kontaktu, ani przez modlitwę, ani przez sakramenty. Chryste wywyższony, miłości ukrzyżowana, napełnij nasze serca swoją miłością i daj nam nadzieję, żeś Ty zwyciężył świat, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módl za nas, cierpiamy, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja 12. 12, Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W apogeum cierpienia Jezusa Chrystusa nie zapomina On o człowieku, szczególnie o tym, który stał się przyczyną Jego cierpienia. Jezus wie, że człowiek najbardziej potrzebuje miłości, najbardziej potrzebuje wybaczenia, miłosierdzia, które w tym momencie rozlewa się nad całym światem, nad całymi dziejami zbawienia. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Tak odpowiada Jezus Chrystus na prośbę wiszącego po jednej ze stron złoczyńcy. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Następuje obietnica nowego życia. To pierwszy bezpośredni owoc męki i rychłej śmierci Chrystusa. Słowo nadziei dla konającego człowieka. U stóp krzyża stoi matka, obok niej wierny uczeń. Jezus mówi: niewiasto, to syn Twój, a do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń bierze ją do siebie. Testament dla dwóch najbliższych osób, testament dla Kościoła. Umierający Chrystus pragnie, aby matczyna miłość Maryi objęła wszystkich, za których oddał życie, objęła całą ludzkość. Potem Jezus powiedział: pragnę. To słowo było wyrazem straszliwego pragnienia, które paliło całe Jego ciało. Tylko to jedno słowo mówi wprost o Jego fizycznym cierpieniu. A potem dodaje: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? To słowa psalmu 22, którymi Chrystus modli się do Ojca. Zdanie, które wbrew swemu brzmieniu świadczy o najgłębszym zjednoczeniu i więzi z Ojcem. W ostatnich chwilach swojego cierpienia Jezus zwraca się do Ojca, modli się do Niego, rozmawia z Nim. Odtąd dialog będzie już toczył się między Synem, który umiera, i Ojcem, który przyjmuje Jego ofiarę nieskończonej miłości. Gdy nadeszła godzina trzecia, Jezus zawołał: wykonało się. Oto dopełniło się dzieło odkupienia każdego człowieka. Spełniona została misja, dla której przyszedł na świat. Reszta należy do Ojca. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To powiedziawszy, skonał. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Miejsce święte świętych w świątyni jerozolimskiej otwiera się w tym momencie, bo wchodzi do niego kapłan nowego i wiecznego przymierza, Boży Syn Jezus Chrystus. Panie Jezu Chryste, który w chwili konania nie pozostałeś obojętny na los biednego człowieka i wraz z ostatnim tchnieniem z miłością zawierzyłeś miłosierdziu Ojca wszystkich ludzi, wszystkich czasów, wszystkich kultur. Obejmij także i nas swoją miłością i miłosierdziem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Gdyś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś z Bóg cierpiał, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach swojej Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pierwszą, która otrzymuje ciało Jezusa Chrystusa, jest najwierniejsza Matka. Oddali jej martwe ciało jej jedynego Syna. Ewangelie nie opowiadają o jej przeżyciach w tej chwili. Jakby ewangeliści chcieli milczeniem uszanować jej ból, jej myśl, jej wspomnienia. A może po prostu uznali, że nie potrafią tego wyrazić żadnym słowem, co przeżywała wtedy matka. Tylko wielowiekowa pobożność zachowała obraz piety, aby na wieki utrwalić niewypowiedzianą więź miłości, jaka zrodziła się w sercu matki w dniu zwiastowania i dojrzewała w oczekiwaniu narodzin Bożego Syna. Tej miłości, która objawiała się w betlejemskiej stajni, była poddana próbie już podczas ofiarowania w świątyni, pogłębiała się razem z wydarzeniami, które Maryja zachowywała i rozważała w swoim świętym sercu. A teraz ta serdeczna miłość musiała przerodzić się w to zjednoczenie, które przekracza granice życia i śmierci. I tak na przestrzeni wieków zatrzymują się ludzie przy figurze Piety Michała Anioła, klękają przed obrazem śmiertelnej dobrodzielki w kościele franciszkanów, czczą Matkę Siedmiobolesną, patronkę Słowacji, adorują Matkę Bolesną w wielu sanktuariach świata i uczą się tej trudnej miłości, która nie ucieka przed cierpieniem, ale ufnie zawierza miłości Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Uproś nam, Matko Najświętsza, Matko Bolesna, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy tak jak Ty wytrwali przy Chrystusie aż do końca. Twojemu Synowi, naszemu Zbawicielowi w jedności z Ojcem i Duchem Świętym składamy cześć i uwielbienie i prosimy, abyśmy nigdy z naszej kultury, z naszej ojczyzny, z naszych rodzin, szkół, urzędów nie wyrzucali Twojego Syna ukrzyżowanego, który żyje i króluje na wieki wieków.
Uryj za nas, cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Martwe ciało Jezusa Chrystusa zostało złożone w grobie. Kamień grobowy nie jest jednak ostatecznym przypieczętowaniem Jego dzieła zbawienia. Ostatnie słowo nie należy do fałszu, nienawiści i przemocy. Ostatnie słowo wypowie miłość, która potężniejsza jest niż śmierć. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Grób jest ostatnim etapem obumierania Bożego Syna podczas całego Jego ziemskiego życia. Jest dowodem Jego najwyższej ofiary dla nas i dla naszego zbawienia. Ten grób niebawem stanie się pierwszym znakiem uwielbienia i wywyższenia Bożego Syna. Ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia zmartwychwstał. Składając martwe ciało Jezusa Chrystusa do grobu u stóp Golgoty, Kościół rozpoczyna czuwanie wielkosobotnie. Maryja w głębi serca zachowuje i rozważa mękę swojego Syna. Niewiasty umawiają się na niedzielny poranek, aby namaścić ciało zmarłego. Uczniowie zbierają się, aby w ukryciu, w zamknięciu wieczernika przeczekać dzień szabatowy. To czuwanie zakończy się spotkaniem przy grobie, przy pustym grobie Chrystusa. Wówczas grób, niemy świadek zmartwychwstania, przemówi. Odwalony kamień, puste wnętrze, leżące płótna, to właśnie ujrzał Jan, który przybył do grobu z Piotrem. Ujrzał i uwierzył. a wraz z nim uwierzył i Kościół, który odtąd przez całe wieki nie przestaje przekazywać nowym pokoleniom tej najważniejszej prawdy naszej wiary. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Pusty grób jest znakiem ostatecznego zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem, miłosierdzia nad grzechem, życia nad śmiercią. Pusty grób jest znakiem nadziei, która nigdy nie zawodzi. Nadzieja pełna jest nieśmiertelności. Panie Jezu Chryste, którego Bóg Ojciec swoją mocą wyprowadził z ciemności śmierci do światła nowego życia, spraw, aby znak pustego grobu przemawiał do nas i do przyszłych pokoleń i stawał się źródłem żywej wiary Kościoła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Gdyś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Niech Pan Jezus zbliży się do każdego z nas, niech stanie się również naszym towarzyszem naszej wędrówki, naszych codziennych krzyży, trudności, przeciwności, cierpień i bólów. Idąc z nami, będzie nam wyjaśniał, że to dla nas wszedł na Kalwarię, za nas poniósł śmierć, wypełniając Pisma. Te bolesne wydarzenia ukrzyżowania, które przed chwilą rozważaliśmy, stanie się dla nas wymownym tego świadectwem. Człowiek współczesny potrzebuje spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Kto bowiem, jeśli nieboski skazaniec, może pojąć w pełni cierpienie tego, kto spotyka się z niesprawiedliwymi oskarżeniami? Kto, jeśli nie król wyszydzony i upokorzony, może zaspokoić oczekiwania tych mężczyzn i kobiet, pozbawionych nadziei i godności? Kto, jeśli nie Boży Syn ukrzyżowany, może zrozumieć ból i samotność tych ludzi, których życie zostało złamane, pozbawione perspektywy na przyszłość? Dlatego Tobie, Panie Jezu, ofiarujemy tę naszą drogę krzyżową, prosząc o Twoje błogosławieństwo i odpusty z nią związane, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Aby zyskać odpustę, prośmy teraz w intencjach Ojca Świętego Franciszka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Krzyżu mój, krzyżu, czym Ci wynagrodzę, żem stał.